Witamy Państwa bardzo serdecznie. W poniedziałek o tej porze mamy nadzieję, że już przed Państwem na biurkach leżą księgi katechizmu Kościoła katolickiego niebieskie. Kiedy rozpoczynaliśmy cykl kateches w oparciu o katechizm Kościoła katolickiego, tak co któreś spotkanie chciałam oswoić Państwa z tą księgą, że taka trudna i taka duża i raczej stoi na półce, jeżeli stoi w ogóle w domu i pewnie Państwo do niej nie zaglądają. Ale myślę, że wielu naszych słuchaczy, podobnie jak ja, już z zainteresowaniem czyta kolejne fragmenty katechizmu Kościoła katolickiego i słucha wyjaśnień, komentarzy rektora Wyższego Seminarium Duchownego księdza Grzegorza Stolarskiego, który jest dziś również z nami w studiu. Zanim otworzymy katechizm na stronie 74, skrót tego, co było w ostatnim czasie. Ostatnie kilka tygodni rozważaliśmy tajemnicę Boga Wszechmogącego, Wszechmoc Boża, tajemnica wielka i o tym mówił ksiądz Grzegorz Stolarski i zadaliśmy Państwu, pamiętają Państwo, pracę domową, żeby zajrzeć do księgi Hioba, do Pisma Świętego. Pozorna niemoc Boga, taki fragment również znajduje się w katechizmie Kościoła katolickiego. O tym mówiliśmy. Dziś kolejny rozdział, bardzo interesujący, paragraf czwarty, Stwórca. Będziemy mówić o stworzeniu. To również zagadnienia, które budzą wiele emocji, już może mniej, ale i kontrowersji wciąż. Ewolucja, stworzenie, ale zacznijmy od początku. A początek jest taki, również w Piśmie Świętym. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Właśnie w ten sposób rozpoczyna się Pismo Święte. Bóg Stwórca i Jego stworzenie.
Rzeczywiście te pierwsze strofy Pisma Świętego, pierwsze może nie chronologicznie, jeśli by patrzeć ze strony egzegetycznej, ale pierwsze rzeczywiście w samym kanonie Pisma Świętego, które jak gdyby, można by powiedzieć, ustawiają całość naszej wiary we właściwym porządku. Te pierwsze fragmenty mówiące o stworzeniu mają pokazywać przede wszystkim to, że wszystko cokolwiek jest na tym świecie pochodzi od Boga, a jednocześnie Bóg jest czymś, co jest poza tym światem, że nie jest fragmentem tego świata, nie jest elementem tego świata, prawda? Spotykamy się z opisem 6 dni stworzenia, w którym to opisie znajdziemy różne momenty, różne etapy tego stworzenia. Egzegeci wyprowadzają stąd nawet pewne bardzo ciekawe skądinąd konkluzje dotyczące istniejącego tam porządku w samym tym opisie, istniejącej tam logiki. I tutaj najważniejsza sprawa, jak sądzę, która się tutaj pojawia w aspekcie naszego tematu, to jest dostrzeżenie tego, że Bóg jest poza światem, nie jest fragmentem tego świata, nie jest gwiazdą, nie jest słońcem, jak uważali niektórzy, nie jest nawet całym światem, ale jest tym, co jest poza światem, jest rzeczywistością, która jest pozaświatowa. Istnieje takie niebezpieczeństwo w rozumieniu Pisma Świętego i w rozumieniu całości tego opowiadania, w którym będziemy to opowiadanie po prostu brali w jakiś sposób dosłownie albo traktowali tą opowieść z Księgi Rodzaju, traktowali jako jakąś opowieść kosmologiczną albo kosmogoniczną, to znaczy ukazującą prawdę o tym, w jaki sposób, w jaki techniczny, że tak powiem, sposób powstawał świat i jak to było. No i oczywiście naprzeciw tego przedstawia się badania dzisiejsze, współczesne, które pokazują, że świat ewoluował, powstawał przed miliardami lat. Dzisiejsza teoria Wielkiego Wybuchu, bardzo popularna, dobrze ugruntowana empirycznie, to znaczy oparta dobrze na danych doświadczenia, więc bardzo ciekawa hipoteza dotycząca rozwoju świata miałaby rzekomo przeczyć temu, co się znajduje w Księdze Rodzaju, w Piśmie Świętym, mówiącym o 6 dniach stworzenia. Tutaj z drugiej strony wobec takiego faktu, wobec tego pozornego, rzekomej kontrowersji, pojawiają się też zwolennicy jakiegoś bardzo dosłownego traktowania Pisma Świętego, którzy uznają, że w związku z tym, że powiedziane jest w Piśmie, że 6 dni Pan Bóg stwarzał świat, wszystkie opowieści o tym, że świat powstawał przez miliardy lat, są wymysłem, są bzdurą, są przeciw wierze, przeciw dogmatom i przeciw prawdzie. Wydaje mi się, że obie te postawy są błędne w rozumieniu stworzenia. Zresztą mówię o tym bardzo wyraźnie także katechizm, który ani nie kwestionuje, powiedzmy sobie, prawdy zawartej w Księdze Rodzaju, ani też nie kwestionuje tego, co odkrywają dzisiaj nauki. Przynajmniej jeśli chodzi o główne zarysy. Żeby to dobrze zrozumieć, w jaki sposób można pogodzić te dwie rzeczywistości, trzeba najpierw uświadomić sobie to, co gdzieś na początku XX wieku czy pod koniec XIX wieku stało się przedmiotem specjalnych analiz egzegetycznych, to znaczy wyjaśniających Pismo Święte. Po prostu, o jakiej prawdzie mówi dany fragment Pisma Świętego, to będzie zależało od tego, jakiego charakteru jest to opowieść. Prawda? Wiemy o tym, że my w naszym życiu mamy różnego rodzaju opowieści, podobnie jest i w Piśmie Świętym. Kiedy na przykład w życiu naszym mówię bajkę dziecku, prawda? To nie chodzi mi o to, żeby dziecko uwierzyło w to, co się w tej bajce wszystko działo. Natomiast chodzi o przekazanie pewnej innej prawdy. Nie chodzi mi tutaj w tym momencie, żeby dokonać porównania, czy porównać to, co się dzieje w Piśmie Świętym z bajką. Nie o to mi chodzi. Chodzi o pokazanie tylko i wyłącznie tego, że w naszych wypowiedziach, czy naszych poszukiwaniu, czy opowiadaniu o prawdzie, o różnych prawdach, możemy używać różnych form. Form opowieści, form narracji, albo jak mówi się dokładnie w egzegezie, form literackich. Pismo Święte, mówiące o stworzeniu, jak powiedziałem, nie jest taką formą literacką, jak dzieło naukowe, które jest pewną hipotezą dotyczącą powstania świata, opartą na jakichś danych empirycznych, danych doświadczeń.
Czyli opis ten ma charakter symboliczny?
Można tak powiedzieć w pewnym sensie, żeby już nie wchodzić zbyt szczegółowo, nie chciałbym zbyt szczegółowo wchodzić w kwestie egzegetyczne rodzajów literackich, prawda? Bo musielibyśmy tutaj wprowadzić być może kategorię mitu, a znowu to słowo ma znowu przynajmniej dwa znaczenia, potoczne i bardziej ścisłe, prawda? W potocznym znaczeniu mit to jest po prostu jakaś nieprawdziwa opowieść. Natomiast tu chodzi o coś innego. Chodzi o opowieść, której celem nie jest pokazanie tego, jak co się po kolei działo. A jeśli autor natchniony używa tego porządku, tej logiki sześciu dni, to nie w tym celu, żeby pokazać, jak co jedno po drugim następowało, tylko żeby ukazać, jak gdyby zależność całego stworzenia i mądrość i wielkość całego stworzenia jako zależnego od Boga. Taki jest cel tego opowiadania i taka jest prawda zawarta w tym opowiadaniu. Prawda? Żebyśmy nie popadli w sytuację, w której zaczniemy doszukiwać się prawdy na zupełnie innym poziomie. To tak jakbyśmy, powiedzmy, wracając znowu do naszej analogii z bajką, jakbyśmy na podstawie opowieści o czerwonym kapturku, prawda, którą znamy, bajkę o czerwonym kapturku, o kapturku, który nie słuchał mamy, który sobie poszedł na lewiznę, prawda, i cała ta historia. Gdybyśmy teraz powiedzieli sobie, żadne badania naukowe nie wskazują na to, że istniał kiedykolwiek jakiś czerwony kapturek. Podobnie jak badania naukowe nie stwierdzają, żeby w jakimkolwiek wilku znaleziono resztki babci czy resztki czerwonego kapturka, a zatem całe opowiadanie jest nieprawdziwe. Prawda? Istnieje takie niebezpieczeństwo takich poszukiwaczy czerwonego kapturka w Piśmie Świętym, prawda? I zastanawiania się nad tym, na ile ta opowieść jest prawdziwa w sensie takim, że potwierdzają jakieś fakty empiryczne. Pismo Święte ma wiele różnych rodzajów literackich i wiemy, że istnieją całe księgi, które nie mają żadnego odpowiednika w historii w tym znaczeniu, że takie wydarzenia nie miały miejsca. Tu nie chodzi o wydarzenie, które miałoby mieć miejsce, chodzi o inną prawdę, która jest tam przekazana. I nie można jednoznacznie powiedzieć o każdym fragmencie Pisma Świętego, że polega to na tym, że to jest jakaś opowieść, która pokazuje, jak to kiedyś było. W Piśmie Świętym nie znajdziemy takiego zainteresowania tym, co było, jako, powiedzmy sobie, jakiejś historiografii, jakiegoś zestawienia faktów historycznych. To, co chce pokazać Pismo Święte raczej, to jest obecność Boga w ludzkiej historii. Prawda?
Czyli można powiedzieć, że rzekome kontrowersje tego, co opisuje Pismo Święte w rozdziałach o stworzeniu z nauką, powstają wtedy, kiedy zatrzymamy się na pytaniu wyłącznie tylko o to, jak to się stało, bez jakby kontynuacji, o tym wspomina
tak
katechizm.
Jest.
Po co? Jaki jest sens?
Tak jest.
I
właśnie
cel.
Wtedy, kiedy po prostu zapoznamy, zagubimy właściwe rodzaje literackie, które tutaj funkcjonują. Czym innym jest książka naukowa, dotycząca wyjaśnienia jakiejś hipotezy, pokazująca jakąś hipotezę naukową na podstawie danych doświadczenia, prawda? A czym innym zupełnie jest opowieść, która ma pokazać człowieka w perspektywie Boga, w perspektywie stworzenia, które zostało mu dane, prawda? W perspektywie jego zachowania, jego upadku w konsekwencji także. Tu o co innego zupełnie chodzi. To są dwie różne opowieści, dwie różne narracje, mając dwa różne cele zupełnie. I oczywiście autor natchniony używał obrazów, powiedzmy sobie, no może nie naukowych, ale takich przednaukowych, które wtedy funkcjonowały, prawda? Więc takie, jak on je wtedy rozumiał. Dlatego właśnie mówi o tym firmamencie niebieskim, dlatego mówi o gwiazdach pozawieszanych na firmamencie. Tak to wtedy rozumiano. My dzisiaj wiemy, że jest inaczej, ale to w ogóle nie likwiduje prawdy o tym, że wszystkie te gwiazdy, które my dzisiaj nazywamy galaktykami, prawda, czy kosmosem, wszechświatem, że to wszystko pochodzi od Boga, że to wszystko jest z Bożego stworzenia, że jedno drugiemu nie przeszkadza, jedno drugiego nie wyklucza, z Bożego stworzenia, że jedno drugiemu nie przeszkadza, jedno drugiego nie wyklucza.
Czyli można powiedzieć, że nie ma sprzeczności między Pismem Świętym a nauką, ściśle mówiąc ewolucjonizmem. jeżeli chodzi o
ewolucjonizm, powiedzmy, to już jest dalsza część, dalsza sprawa, bo to już dotyczy kwestii powstania życia i rozwoju życia na Ziemi konkretnie, prawda? Już nie chodzi o całość stworzenia, nie chodzi o te galaktyki, ale już chodzi o konkretnie tą naszą małą wisienkę, jaką jest nasza Ziemia i tym, co z tego wynika, co wynika z kwestii zaistnienia życia i wreszcie zaistnienia człowieka, bo tu cały problem ewolucjonizmu w zasadzie staje się bardzo gorący z punktu widzenia wyznawanej przez nas wiary, prawda? Pojawienie się człowieka.
Za tydzień będziemy kontynuowali temat Bóg i stworzenie. Dziś, mam nadzieję, ksiądz Grzegorz Stalarski udowodnił, że nie ma sprzeczności między nauką a wiarą, jeżeli chodzi o stworzenie świata. Za tydzień przyjrzymy się stworzeniu człowieka i ewolucjonizmowi. Dziś dziękujemy serdecznie Państwu za uwagę. Ksiądz Grzegorz Stolarski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej, wyjaśnia Państwu prawdy zawarte w Katechizmie Kościoła Katolickiego zawsze w poniedziałek po modlitwie Anioł Pański. Zapraszamy za tydzień o tej samej porze.